Kiedy emocje po 44. przeglądzie piosenki aktorskiej wstępnie opadły, w akademickim Radiu Luz powracamy do tego, co się działo na deskach Teatru Capitol i co się działo przede wszystkim 22 marca na scenie Ciśnień. Premierowy pokaz spektaklu Dom Bernardy Alby z nurtu Off zaskarbił sobie przychylność publiczności i został nagrodzony tukanem Off publiczności. Z tej okazji dzisiaj w studiu mam przyjemność gościć twórców spektaklu, aktorki Jagodę Latuszkiewicz i Milenę Liburę, a także reżysera i scenarzystę Kamila Przybosia. Cześć.
Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Cześć.
Powiedziałam, że emocje opadły, ale na pewno w was te emocje się jeszcze kotłują po tym pozytywnie przyjętym spektaklu. No i też pewnie po tej wygranej, czyli po wygranej tukana of publiczności. Jakie emocje natomiast towarzyszyły wam przed pierwszym pokazem, pokazem premierowym? Co czuliście, gdy przyszedł ten finalny moment, żeby wypuścić w świat coś tak wam drugiego, coś, co no, stanowiło na pewno waszą rzeczywistość przez te kilka miesięcy?
Głównie ekscytacja, z tego powodu, że też jak nad czymś tak długo się pracuje, to w końcu chce się to pokazać ludziom, bo robi się to jednak trochę też dla ludzi, też dla siebie, ale głównie też jednak dla publiczności i taka ciekawość, jak to zostanie faktycznie odebrane, czy nasze tematy się przeniosą, czy to będzie interesujące dla widza, bo dla nas oczywiście to jest zawsze ważne, interesujące, co robimy.
Tak, też ćwiczyliśmy na naszej scenie studium, a jednak naszą premierę mieliśmy na scenie Ciśnień innej scenie, więc trzeba było znowu od nowa poukładać sceny. Dzięki przelotce też mieliśmy możliwość zobaczyć w ogóle, jak działa scena, jak pracuje, jak my się na niej czujemy. A myślę, że czuliśmy się dobrze na tej scenie. To była fajna premiera.
I to było widać, bo o emocje towarzyszące wam po premierze, no chyba nie muszę pytać, bo każda osoba, która widziała ten spektakl i była na widowni, też widziała wasze uśmiechy po spektaklu, ale też widziała i słyszała zresztą wasze piski i okrzyki wręcz radości. No jednak ta euforia była zwieńczeniem pewnego procesu, bo ten proces pracy nad spektaklem trwał pewnie kilka miesięcy, więc zanim ta praca, no to pomysł na spektakl. Więc Kamilu, chciałam podpytać, co ciebie najbardziej przyciągnęło w sztuce Dom Bernardy Alby Federico Garcia Lorca?
I teraz powinno paść coś bardzo mądrego, że znalazłem problem. Nie. Było tak, że jak dowiedziałem się, że mamy zespół, który składa się z 9 kobiet i 2 mężczyzn, to bardzo ograniczyło moje poszukiwania i w sumie tym tropem to była Bernarda. Był też pomysł Czarownic z Salem. No, znowu to nie było takie bogactwo, żeby każda mogła się wyszaleć na scenie. No, a Dom Bernardy Alba to był jeden z niewielu tytułów, który gdzieś mi dzwonił w głowie, że kojarzę, że był przeznaczony dla wielu kobiet. I przeczytałem i był ciekawy. I się wzięło na warsztat.
Czyli historia trochę taka podyktowana obsadą i możliwościami obsady.
Wydaje mi się, że wbrew pozorom bardzo często tak jest. Bo jest taki mit, że i nagle go napawa wielka chwila natchnienia i wiem, to musi być to. Są rzeczy, które są ciekawe, są fajne do pokazania, są w dobrym czasie do pokazania i kiedy najprawdopodobniej na miejscu Bernardy Alby mogło być kilka innych dramatów, tylko ich nie znam.
No niewątpliwie historia ukazana w Domu Bernardy Alby jest tą, którą moglibyśmy zdefiniować jako ciekawa, wielowymiarowa i niezwykle aktualna. Chciałam was podpytać, dziewczyny, bo wy jako aktorki, jako kobiety, jak wy odczytujecie tak osobiście ten przekaz, tą historię, która kryje się w Domu Bernardy Alby?
No, nie ukrywam, że jak usłyszałyśmy pomysł w ogóle o tym spektaklu, zaczęłam się wdrażać w dramat i w problematykę, która jest tam poruszana. I z początku trochę się przestraszyłam, że jednak zamknięcie 5 sióstr przez matkę, która jest tyranką i zakazanie wychodzenia z domu jakiegokolwiek kontaktu ze światem. Trochę na początku mnie przestraszyło i nie wiedziałam, jak do tego tematu podejść. Nigdy chyba nie byłam w takiej sytuacji, ale fajnie, że dzięki temu właśnie, że jesteśmy w teatrze, to możemy takie sytuacje przeżywać i no to było dosyć ciekawe, przynajmniej dla mnie, doświadczenie. Właśnie zobaczyć, jak to jest być zamkniętym w domu i zamkniętym wraz ze swoimi problemami. A każda z tych postaci ma inny problem i to też jest fajny miks.
Tak, historia o siostrach, historia o autorytarnej matce, która chce sprawować kontrolę nad życiem każdej z córek. Też myślę, że tutaj wyłania się taki uniwersalizm i też taka boleśnie aktualna historia, która kryje się w domu Bernardy Alby. Jednak wy bazujecie trochę na tym języku i na tych realiach dwudziestowiecznych, no bo jednak jest to sztuka z XX wieku. Czy ty, Kamilu, czy nie kusiło cię może, żeby trochę uwspółcześnić? Czy to byłoby za bardzo sugestywne? Czy ta treść po prostu jest na tyle nośna i sugestywna, że nie potrzebowałeś tej warstwy uwspółcześnienia?
Wydaje mi się, że Lorca napisał tak dość bezpośrednio swój dramat, pomimo tego, że sam przede wszystkim był poetą. I wydaje mi się, że widz jest na tyle bystry i wyłapie to, co trzeba i nie musimy tego przekładać. Na realia XXI wieku były takie pomysły, żeby zrobić z tego korporacje, czy jakieś takie motywy i gdybym naprawdę poczuł, że to siądzie i będzie można pokazać więcej niż tylko o, patrzcie, to taki lockdown jak przy COVID-zie, czy coś takiego, no to by pewnie się w to poszło, ale nie, tam jest dużo więcej, dużo ciekawszych tematów, te napięcia, te relacje między siostrami są tak ciekawe, że ta epoka nie ma znaczenia, a wtedy zmiana czasu, przeniesienie miejsc czasu, akcji do naszych współczesnych czasów byłaby trochę na siłę. To z tego samego powodu pewnie Peaky Blinders nikt nie robi w gangach Nowego Jorku czy coś, bo to nie jest potrzebne, a wręcz banalizowałoby niektóre wątki.
Tak, scenariuszowo się dzieje niezwykle dużo i też te takie współczesne konteksty niezwykle mocno wybrzmiewają, ale czym byłby scenariusz, gdyby nie kreacje aktorskie? No i trzonem aktorskim była tutaj nie tylko tytułowa postać matki, czyli Bernardy Alby, ale także postaci córek, które początkowo tworzyły taki jeden organizm, a później jakby trochę chciały być osobnymi jednostkami. Jak u ciebie, Jagodo, wyglądał proces budowania postaci i w jaką postać się wcielasz?
Więc ja się wcielam w postać najstarszej siostry, Angustias. I ja zaczęłam bardziej, do Angustias podeszłam bardziej na podstawie najpierw fizyczności, tego jak ona się porusza, jak oddycha i że ona jest dosyć taką osobą bardziej wsobną, introwertyczną, momentami, przynajmniej na pozór, to też szukałam jakby różnych pierwowzorów w różnych filmach i w kulturze takich osób, które się dystansują też. Taki miałam czas, że jakby robiłam sobie rewatch Harry'ego Pottera z jakichś powodów i tam właśnie ogólnie też fakt, że to jest na swój sposób kostiumowe, bo mają te szaty takie, to poruszają się też w nich w dany sposób. To też patrzyłam na przykład, jak Severus Snape jest taki dość stoicki w swoim tym i on często po prostu, Alan Rickman grał sobie w taki sposób bardzo, po prostu w oku wszystko było i nic na zewnątrz. I patrzyłam na momenty właśnie jego tej wsobności, kiedy on jest w obliczu innego autorytetu, czyli właśnie tego Dumbledora albo Voldemorta, czyli on był wtedy jakby podwładny, bo ja byłam zawsze raczej ofiarą matki, a nie ten. A nie miałam raczej władzy. Czasem, chociaż to już można polemizować. I ja miałam też wyjść za narzeczonego mojego, ale nie wyszłam. Takie rzeczy.
Tak to było.
A jak to, Milano, wyglądało u ciebie? Czy ty poprzez obcowanie z graną przez ciebie postacią zaczęłaś się bardziej rozumieć, też zaczęłaś akceptować jej błędy, wybaczać pewne słabości? Bo też mniemam, że siedzenie w głowie jakiejś postaci wyzwala z nas właśnie tą empatię, czy też właśnie tą pewną dozę zrozumienia dla jej postępowania.
No tak, zdecydowanie. To w ogóle taką ciekawostką mogę powiedzieć, że my z Jagódką myślałyśmy nad tymi naszymi postaciami, nad Amelią i Angustias. I z początku ja chciałam być Angustias, a Jagódka chciała być Amelią. Wyszło na odwrót. Myślę, że wyszło lepiej. A powracając do tematu, tak, ja jestem tym typem, który uwielbia wchodzić w mózg postaci. Że skoro oddaję swojej postaci moje ciało, moją głowę, moją, no może duszę to nie, ale całą siebie, to chcę ją jak najbardziej zrozumieć. I z początku Amelka była dla mnie dosyć trudną postacią pod tym względem, że przez to, że bardzo kocha swoją siostrę, a ja nie miałam takiej sytuacji nigdy w życiu, to ciężko mi było na początku wejść w ogóle w tą relację, że musiałam sobie na swój sposób wytłumaczyć, jak ona kocha, jak ona, jaką ona ma relację ze swoją siostrą, w ogóle jaką ma relację w domu i co może, czego nie może, jaka jest. To była ciekawa podróż dla mnie, mentalna. I wiele się od Amelki nauczyłam. Przede wszystkim chyba tej takiej walki w środku, ale też wielkiej miłości, wielkiego serca otwartego.
To siedzenie w głowie postaci jest też na tyle ciekawe, że graliście ten spektakl premierowo dwa razy, bo o godzinie 18 i godzinie 21, właśnie 22 marca na scenie Ciśnień. Czy nie było trudno się przestawić właśnie z takiego mindsetu, że teraz jestem tą córką, teraz gram swoją postać i później na przykład witam się z osobami na publiczności, witam się z rodziną, a później muszę znowu wejść na scenę i znowu być w skórze tej postaci. Czy macie ten przełącznik i czy łatwo go aktywować?
Wydaje mi się, że to jest w miarę takie intuicyjne, że się jednak wychodzi z postaci, bo to jest zdrowe, żeby tak robić. Pozostaje pewnego rodzaju ciężar gatunkowy w człowieku, bo jednak przeżywamy tam różne tragedie i też no, kończy się to dość negatywnie, cały dramat, więc zostaje pewien ciężar, ale myślę, że to bardzo szybko można rozwiać, po prostu no, wychodzi się, zmienia się otoczenie od razu. Człowiek chce przerwę jednak mieć.
Mhm. Tak, zmienia się kontekst, zmieniają się okoliczności. Też myślę, że te wasze bliskie osoby, czy też osoby na publiczności trochę wyciągają was z tego świata, swoich postaci i wciągają do tego świata rzeczywistości. Ale tym, co oprócz kreacji aktorskich zachwyca w spektaklu Dom Bernardy Alby, jest sam koncept wykorzystania dwóch planów. Pierwszego, gdzie dokonuje się właściwa akcja i drugiego, gdzie dzieje się magia teatru cieni. Teatru cieni, który na szczęście powraca do łask teatru i który też u was pięknie wybrzmiał wizualnie. Czy ty, Kamilu, od początku wiedziałeś, że chcesz ten koncept uwidocznić i chcesz użyć tego konceptu teatru cieni, czy to się jakoś zrodziło w międzyczasie podczas pracy nad spektaklem?
Większość rzeczy tego typu i takich rozmiarów już powstaje na poziomie scenariusza, już na samym początku, dość szybko. Już po drugim czytaniu, bo za pierwszym razem nie zrozumiałem, kto jest kto, bo 3/5 imion żeńskich to są na A. I już nie wiedziałem, kto jest kto. Musiałem sobie notatki robić i przeczytać jeszcze raz, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego taka wrzawa jest pod koniec. W każdym razie, to się pojawiło od początku i to u mnie nie jest to nowy środek wyrazu i bardzo go lubię, pozwala na bardzo dużo i lubię do niego sięgać.
Pozwala na bardzo dużo, bo teatr cieni to przede wszystkim teatr ruchu. Na ten ruch i choreografię też mocno kładliście nacisk, też kładła nacisk choreografka Maja Lewicka. No sceny taneczne są naprawdę imponujące. Mamy tutaj tango, mamy walc, ale także mamy też te choreografie, które wymagały na pewno od was jako aktorek, jako sióstr tej pełnej synchronizacji ruchowej, bo mamy takie sceny, w których wykonujecie daną czynność, powtarzacie ją, później się zmieniacie, jakby to jest tak fajnie zaaranżowane muzycznie i ruchowo. Czy był z tym problem, żeby tak się zsynchronizować i żeby właśnie daną czynność robić symultanicznie?
Czy mówimy tu o tak zwanym szyciu na przykład? To chyba nasza ulubiona choreografia. Była też parę razy zmieniana, więc w pewnym momencie te nasze mózgi parowały już. To były dosyć wymagające dla nas choreografie, ale też sprawiające dużą radość. Pewnie dzięki temu, że jesteśmy bardzo zgrane, jako siostry, ale też myślę, że cały zespół, to z łatwością nam przychodziły te zmiany. I też dzięki temu, że byłyśmy w tym razem, to nas spajało i to sprawiało, że okej, to teraz kolejna zmiana, dobra, niech będzie. Już po prostu nie możemy nic zrobić, ale dobra, to teraz inaczej szyjemy. Tu, tutaj coś, tutaj tego. Więc rzeczywiście, to dzięki temu, że chyba byliśmy razem i w tym wszystkim i działaliśmy w jednym celu, to tym bardziej to sprawiało nam dużą radość.
Też wspomniałyście o tym, że wybierałyście role. To mnie zaciekawiło. Czy wybierałyście role po lekturze właśnie sztuki Lorki, czy jak to wyglądało? Kto pierwszy, ten lepszy.
Bardziej miałyśmy spotkanie z reżyserem, z Kamilem i Kamil po prostu się nas spytał, kogo chciałybyśmy zagrać albo w kim się widzimy. No i jakby każdy miał swoją jakąś preferencję, a też jaką Kamil miał wizję, to już czasami to była ta sama, czasami to się rozbiegało, kto co, więc to było bardzo takie płynne.
Tak, tak. Czasami na bazie kontrastów, ale też niekoniecznie. No, myślę, że ufałyśmy bardzo reżyserowi i temu, jaki on ma pomysł na nas. I było takie spotkanie nasze pierwsze, gdzie... My też cię kochamy, Kamil. Było takie nasze wspólne pierwsze spotkanie, gdzie udawaliśmy zwierzęta. I każde z nas wybierało jakąś tam, jakieś swoje zwierzę, w którym chyba najlepiej się czujemy, czy coś takiego. Więc to też było ciekawe, ale wracając, no to rzeczywiście ja też tak miałam, że musiałam przeczytać dramat i później myślałam, o, ta postać jest ciekawa. Może tego koloru jeszcze nie miałam w takim polu aktorskim i może z tym akurat chciałabym się zmierzyć.
Mhm. Też myślę, że znacie siebie dobrze, bo jednak na co dzień studiujecie w studium musicalowym Capitol, więc ten wybór postaci pewnie też był jakoś tak łatwiejszy, bo wiedzieliście, w jakiej postaci dobrze dana osoba na przykład będzie mogła funkcjonować i w jaką postać będzie mogła się jak najlepiej wcielić. Też w kontekście przeglądu piosenki aktorskiej i w kontekście waszego spektaklu Dom Bernardy Alby nie mogłabym nie zapytać o piosenki, bo piosenki oczywiście wybrzmiały i to nie jedna, nie dwie, a cała ich mnogość. Piosenki nie są oryginalnie integralną częścią sztuki Lorki. Jak wyglądał proces tworzenia tych piosenek i ich pisania?
Kompozytorem tych wszystkich utworów jest Łukasz Matuszyk. Fenomenalna robota. Na pewnym etapie, kiedy jeszcze raczkowaliśmy ze scenami, a Mateusz miał już takie wstępne, ale wyraziste szkice utworów, no to ja mówiłem, stary, musisz trochę przystopować, bo ludzie mnie tam zlinczują za to, że te sceny, one gadają i gadają, a ludzie będą chcieli po prostu kolejny kawałek usłyszeć, bo przerastają na razie to, co jesteśmy w stanie zaproponować. Fenomenalna robota Łukasza. W każdym razie, jeżeli chodzi o same teksty, których oryginalnie nie ma u Lorki, to napisała je Magda Zawartko. I układ był prosty. Wybierałem fragmenty dialogów albo scen, albo monologów, na których chciałbym oprzeć daną piosenkę. Czy sam klimat, czy sam temat, czy konkretne słowa. A Magda już to swoim zwinnym piórem obracała w tekst piosenki.
I to doskonale wybrzmiało. Też ten balans, Kamilu, o którym wspomniałeś właśnie, że się przejąłeś, że jednak ludzie będą czekali na te utwory muzyczne, a nie na dialogi, to myślę, że tutaj ja przynajmniej czekałam zarówno i na linie dialogowe, jak i na piosenki. Jagodo i Mileno, czy dla was trudniejsze było to wyzwanie aktorskie, czy jednak wokalne? Bo jednak wy, jako studenci studium musicalowego Capitol, musicie posiąść te dwie umiejętności i to te dwie umiejętności praktycznie równocześnie. Jak u was to wyglądało? Która podróż, czy muzyczna, czy aktorska była dla was bardziej wymagająca? Jeśli była, oczywiście.
No dla mnie osobiście aktorska. Przede wszystkim dlatego, że, no właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, to ta postać Amelii była dla mnie podróżą życia, jak już wspominaliśmy. Więc wejście w 100% i zrozumienie jej trochę mi czasu zajęło. Czasami w wannie nawet siedziałam ze scenariuszem i myślę sobie, co ona miała na myśli? Co ona tutaj chce powiedzieć między wierszami? Więc tak, dla mnie aktorsko. Chociaż wokalnie, no przez to, że mieliśmy takie wspaniałe kompozycje, trudne też dla nas, no to też było nie lada wyzwanie.
Dla mnie też zdecydowanie aktorsko było ciężej. Bo jakby muzycznie też jakby czuję się o wiele pewniej, też jak dostaję nuty, pracę tutaj i właśnie z Magdą, jeszcze z kompozytorem, to jest jakoś takie bardziej spójne, a jednak w postaci musiałam zaakceptować, że moja postać jest ofiarą i że większość czasu stoi faktycznie i cierpi sobie w ciszy. I jej dramat jest taki momentami bardzo cichy, bycia tą najstarszą siostrą, która zawsze dostaje od matki. I to było ciężkie, żeby po prostu nic nie udowadniać, tylko uwierzyć, że jak stoję, to mam moja historia się opowiada, chociaż ja tak naprawdę po prostu za samym faktem tego, że ja tam jestem. To historia sama się opowiada, a nie ja muszę nic tam naddawać albo coś jeszcze dorabiać, jakąś filozofię. Tylko wystarczy, że ja tam w niej jestem i to jest wystarczające w tej postaci.
Historia sama się opowiada, opowiada się w warstwie wizualnej za pomocą teatru cieni, ale też opowiada się za pomocą niezwykłej gry światła i cienia, bo oczywiście jakby te dwa narzędzia są potrzebne, żeby ten teatr cieni wybrzmiał i też wyglądał tak, jak u was wyglądał właśnie na scenie ciśnień. Ja oglądając spektakl czułam się trochę, jakbym patrzyła na barokowe malowidło, więc ten efekt takiej gry światła i cienia bardzo mi się spodobał, dlatego że no, ja kocham malarstwo baroku, no Caravaggio, więc ja jak na was patrzyłam, dziewczyny, to po prostu myślałam sobie o was jako o kobietach trochę zamkniętych w ramach obrazu. I później pomyślałam sobie, że to jest w ogóle świetny kontekst waszej historii, bo jednak też jesteście trochę zamknięte, może nie w ramię obrazu, ale takich społecznych oczekiwań, społecznych konwenansów, oczekiwań matki. Czy też czułyście to uwięzienie właśnie też w tej grze może światła i cienia?
Dla mnie jest to bardzo też właśnie fajne, że nie wiem, czy wyłapałaś, czy to było do wyłapania, bo faktycznie nawet jedna scena, taniec z fuzją scena, to nawet to była taka konwencja tego, że my ustawiamy się trochę jak takie malowidło barokowe.
Bo jednak mamy ten kontekst takiego uwięzienia w takich społecznych oczekiwaniach, właśnie w uwięzienie przez tą matkę, która jednak narzuca swój światopogląd, narzuca swoje bycie córkom, więc też w kontekście fabuły, czy twoja, myślisz, że twoja postać czułaby się właśnie uwięziona?
A to jak najbardziej. W tym całej jakby siatce konwenansów, różnych rzeczy, które wypada, które nie, jak się zachowujemy, kiedy przychodzi do nas na przykład ktoś obcy w scenie kolacji, no to są właśnie te różne takie rzeczy, taka tradycja, wobec której trzeba ją szanować w tym domu. I to faktyczne było uwięzienie takie też tego, jak należy stać, jak należy chodzić w spódnicy na obcasie, co wypada.
No właśnie, chodzenie na obcasach. Te obcasy to miałyście trochę wysokie i też długie sukienki. Ja też patrząc na was, jak wykonujecie te różne figury, jak tańczycie, obawiałam się, że zaraz coś tutaj się stanie. Też siedziałam w pierwszym rzędzie, to byłam przygotowana, żeby was jakby co złapać. Czy te kreacje były dla was wygodne i też czułyście po prostu, że jesteście bardziej w postaci ubierając ten kostium?
Zdecydowanie tak. Na szczęście chyba ten obces nam tak bardzo nie przeszkadzał. W sensie czułyśmy, że mamy troszkę wyższe te buty.
Wachlarze były dobierane w ogóle specjalne, bo są te zwykłe plastikowe, które oczywiście są obecnie, no bo są, bo budżet, ale też o godzinie 21 na tym drugim przelocie to Maja Lewicka, choreografka, załatwiła w ogóle te drewniane, z którymi kilka razy mieliśmy sposobność przetestować, które te swoje jak robią, to robiło jakby całkowicie dodatkową wartość w wielu scenach. A jeżeli mogę do obrazów jeszcze, to wydaje mi się, że też wielokrotnie na próbach nikomu się nie tłumaczyłem z tego, że sobie scenę ustawiam pod obraz, ale gdzieś moim zamysłem non-stop było coś. Te całe próby spędzały czasami. Dziewczyny mogły się nawet frustrować, ja nie mam postaci, a on tutaj ustawia, że muszę stać tutaj, a tu musi być przerwa, a tu musi być oczko takie, żeby tu, o tu stanę. Ale ja nie wiem jeszcze, jak mam stać. No, zaufaj mi, tutaj stoisz i później to wszystko było rzeczywiście komponowane przez długi czas w ogóle, żeby te rzeczy wyglądały jak taka, mówisz o barokowym, chociaż te dwie epoki się bardzo ze sobą żenią. Ja znowu z takiego renesansowego jakby nurtu wychodziłem, kiedy ta geometria postaci i poustawiania tego wszystkiego, co rzeczywiście barok później przejął, tylko jeszcze dozłocił, doprzepychnił.
Bardzo ładny neologizm nam powstał. No myślę, że dziewczyny finalnie doceniły ten efekt i to właśnie stanie godzinami w jednej pozie, bo rzeczywiście nawet oglądając zdjęcia z waszej premiery, z premiery waszego spektaklu, no to widać, że te kadry są, to nawet można mówić o kadrach, bo po prostu tak kompozycyjnie to jest zrobione. Widać ten ład, widać tą harmonię, tą właśnie renesansową, ale widać ten barok w grze światła i cienia. To tak na koniec podpytam jako takie podsumowanie. Czy spodziewaliście się, że ta wykreowana przez was historia i ta wasza wersja domu Bernardy Alby tak zaskarbi sobie przychylność publiczności, że zostaniecie uhonorowani i też nagrodzeni właśnie nagrodą Tukana w publiczności?
Kamil powiedział, że i tak nic nie wygramy.
Myślę, że chyba najbardziej zależało nam na tym, żeby pokazać to światu, w czym się spełniamy i co urodziliśmy wspólnymi siłami. Tak, bo to dosłownie tak to trochę wyglądało. Jakbyśmy po tej premierze tacy spruci, bo już po prostu po tych emocjach, po tym wszystkim, ale też spełnieni, to na pewno. Czy się spodziewaliśmy? Myślę, że się nie spodziewaliśmy.
Moja teoria. No to ja rzeczywiście mówiłem dziewczynom, że słuchajcie, nic nie wygracie, ale to będzie najlepszy spektakl na PPA. I to wiedziałem gdzieś już od połowy, bo trochę tak z mojego punktu widzenia i troszeczkę już doświadczenia, jak zespół jest zżyty, plus jakiś punkt wyjściowy scenariusza jest dobry, to może już być tylko lepiej. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o scenariusz, to miałem tak, okej, to jest fajne, to się udało. Tę część mam za sobą i to jest dobra baza. Natomiast to, jak ten zespół, nie wiem, czy zawsze taki był, ale to, jak był zżyty, zżarty, to jak tam płynęła praca, ludzie, jak będą oglądać Dom Bernardy Alby, mogą nie wierzyć, nie być w stanie wyobrazić sobie, ile godzin śmiechu było podczas samych prób, które dominowały. W każdym razie, co do samego Tukana publiczności off, to no, byłem przekonany, że nic nie dostaniemy z dwóch powodów. Z tego powodu, że to jest PPA, a z drugiego powodu, że to jest off. I samo PPA ma bardzo już wypracowaną estetykę, ale także i widownię, jakby, która się spodziewa pewnego dziwności, tak, z pełną premedytacją dziwności, a tym bardziej off, gdzie momentami są rzeczy, których ja przeważnie nie rozumiem. Nie? To są rzeczy, które ja, mając magistra sztuki, mówię, nie, ja nie wiem, ja oddam ten tytuł, bo ja nie wiem, o co chodzi. A jednak Dom Bernardy Alba, to osobny temat, jaki mamy podczas spektaklów. Chodzi o to, że tak, deklinacja jest taka do Dom Bernardy Alba, Alby, ale znowu tytuł książki, tytuł dramatu jest Dom Bernardy Alba. Chociaż w samym tłumaczeniu dialogów już jest Alby. W każdym razie nasze dziecko, że tak powiem, wspólne, to wydaje mi się, że bardzo klasyczne w swoim rzemiośle. Tak chyba to jest to słowo. Tam nie ma za bardzo, nie odkrywamy nowych technik teatralnych, czy tylko korzystamy z dobrze sprawdzonych niemalże od antyku zabiegów, jaką też Lorca się posługuje. Ten jego dramat jest bardzo klasyczny w budowie i wydaje mi się, że jeżeli nawet na PPA i to na OFF-ie takie coś dostaje nagrodę publiczności, możliwe, że to się tyczy chyba każdego gatunku sztuki obecnie, że chyba już za dużo się zaczęło robić, iść może, nie wiem, to jest to już taka moja dywagacja. Za dużo eksperymentów, za mało rzemiosła, jakby coś takiego. Nie, jasne, jest prawo do eksperymentów, ale wydaje mi się, że momentami się zrobiło tylko to.
A kiedy i gdzie będzie można zobaczyć to wasze teatralne, klasyczne dziecko?
16 kwietnia o godzinie 19, 17 kwietnia o godzinie 19.30, 21 kwietnia o 16 i o 19, 25 kwietnia o 18 i 26 o godzinie 16. Bilety do odebrania są w kasie Teatru Muzycznego Kapitol od poniedziałku, 8 kwietnia. Także zapraszamy.
No mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić was, drodzy słuchacze, do tego świata barokowego światła, do świata teatru cieni, gdzie wybrzmiewa tango, wybrzmiewa hiszpańska muzyka i też oczywiście wybrzmiewa charakterne tango. Moimi gośćmi byli dzisiaj twórcy spektaklu Dom Bernardy Alby, aktorki i studentki Studium Muzykalowego Kapitol Jagoda Latuszkiewicz i Milena Libura, a także reżyser i scenarzysta Kamil Przybyś. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.